proszę Państwa, One mówią, sezon drugi.
Cóż tu więcej dodać? Zaczynamy.
One mówią, czyli podcast o tym, co przeczytały.
Karolina Skórka
i Marta Paluch.
To od czego zaczynamy? Zaczynamy od pozycji mocnej. Ja powiem tak, trzeba mieć jaja, żeby w Polsce wybrać tytuł książki kult, kiedy kult kojarzy się w Polsce właściwie wszystkim. Jednoznacznie, jak zapytasz, ja jestem w stanie to zaryzykować, zapytasz przeciętnego przechodnia, co to jest kult, to powie taki zespół.
Ale ja też tak pomyślałam, jak mi powiedziałaś, że czytasz książkę kult i przeczytajmy ją razem.
I tak się zastanawiałam, czy kiedykolwiek wspominałaś mi o tym zespole i skąd taki twój entuzjazm do książki.
Panią Kasiu,
właśnie o nich.
Wielki szacunek.
Ale tak naprawdę tą książkę czytałyśmy w okresie świątecznym i też bardzo tematyka pasuje do tego okresu.
No to wyjaśnijmy, dlaczego pasuje. Kult to jest opowieść na kanwie prawdziwej historii objawień, które miały miejsce w Oławie. To są objawienia, które nie zostały uznane przez Kościół. Różni się parę szczegółów, bo ja sobie później posprawdzałam pewne rzeczy.
Teraz będziemy merytoryczne w tym
sensie. Posprawdzałam sobie, nie zostały uznane na przykład dlatego, że główny bohater, on się nie nazywał Henryk, tylko inaczej, ale to zostawmy. I na początku miał, znaczy on od początku miał żonę. U nas Henryk w pewnym momencie dopiero ma panią Cesię, która mnie strasznie
tak
denerwowała.
Ale o postaciach jeszcze sobie porozmawiamy, bo to zasługuje na kilka zdań.
Do czego zmierzam? Nie zostały uznane, ponieważ na przykład ów wizjoner opowiadał, że Pan Jezus znika, jak się przyjmuje komunię świętą na stojąco, że to jest świętokradztwo.
A to było kontrowersyjne, tak?
No, było tam parę innych rzeczy, ale to było takie najbardziej jaskrawe. Albo to, że kobiety przychodzące w spodniach do kościoła popełniają świętokradztwo. No więc parę takich kwiatków tam było i dlatego te objawienia nie zostały uznane przez kościół. Ale tutaj ja myślę, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak ta historia wpływa na całe miasto. I ja mam takie wrażenie, że to jest też trochę opowieść o okresie transformacji.
Oj, zdecydowanie. Tutaj bardzo dużo możecie się dowiedzieć o latach 80. No i co fajne, nie jest to taka jakaś tradycyjna formułka historyczna, tylko tą historię lat 80. poznajemy z perspektywy naszych głównych bohaterów, którzy są tutaj fantastycznie opisani, bo oni wszyscy są tacy wielowymiarowi, tacy fajni, że niby poznajemy ich z perspektywy konkretnej historii objawień, ale jednak możemy się dużo dużo o nich dowiedzieć, o ich przyzwyczajeniach, o ich stosunku do rodziny na przykład.
Ciekawym zabiegiem jest to, że głównym bohaterem tak naprawdę jest brat naszego wizjonera, czyli Zbyszek. On też tę opowieść opowiada, tak snuje taką gawędę, tak bym powiedziała.
Tak.
To jest stylizowane na takie nagranie na taśmach magnetofonowych. To nagranie jest wykonywane w bardzo wyjątkowym momencie, w czasie powodzi z 1997 roku. Dlaczego to jest ważny moment? No to musicie doczytać i wtedy się przekonacie. Dlaczego to jest tak istotne? To się wyjaśnia pod koniec, od razu mówię.
I co jest fajne, nasz główny bohater Zbyszek rozmawia z panem Łukaszem. I to nie z byle jakim panem Łukaszem, bo z Łukaszem Orbitowskim, czyli autorem książki. To jest w ogóle bardzo urocze, bo to pojawia się nie tylko w numeracji rozdziałów, tak? Tam zawsze mamy taśma pierwsza, druga, trzecia. Tylko on bardzo często zwraca się bezpośrednio do Łukasza i też jest tam dużo takich przytyków w stosunku do niego, takich bardzo zabawnych.
Tak, głupiś pan, bo pan stał w kolejce po okulary, jak rozdawali rozum. To był mój ulubiony przytyk.
Tak, tak. I pan czyta za dużo książek, więc życia pan nie zna, to ja panu opowiem.
To co? To teraz fragmencik. Wrócimy do naszej tradycji fragmencików, żebyście
Marta czyta.
Pan się dziwi, że ludzie w takie rzeczy wierzyli. Ktoś się wywróci, powie parę słów i zaraz mamy objawienie. W tamtych czasach Oława była miastem cudów, a niektórzy częściej widywali anioły niż cukier w spożywczaku. Na przykład jakoś w 85, dokładnie w święto Chrystusa Króla, z nieba posypał się deszcz hostii. Normalnie błogosławione gradobicie. Hostie oczywiście poznikały, nim dotknęły ziemi, ale ponoć robiono im zdjęcia. Handlował nimi pan Bolo. Na tych fotografiach były głównie chmury, zarys okręgu i jakieś kropki, jak przy prześwietleniu. Przynajmniej tak mówiono, sam nie widziałem, panie Łukaszu. Po prostu wtedy miałem dość tego cyrku i nie chciałem oglądać takich rzeczy. Engels nosił pełno takich fotografii. Jeremiasze, co dojeżdżali do nas od południa, wspominali, że gdzieś na wysokości Niemodlina, Grodkowa, najdalej brzegu, od słońca biegł szeroki, bardzo wyraźny promień, coś jak złota autostrada. W ten sposób niebo wskazywało drogę na Oławę. Przyjęty Engels opowiadał, że pewnego razu na działkach słońce zaczęło się kręcić jak kołowrotek, do tego zmieniało kolory. Z bieli przechodziło w róż, a z różu w zieleń. Zielone słońce, wymyśliłbyś pan coś takiego? Żeby było jeszcze lepiej, chmury też zrobiły się kolorowe, trzęsły się i strząsały z siebie wielobarwne krople, a zachwyceni Jeremiasze łowili je w dłonie i usta. Te barwy rzucały się Jeremiaszom na mózgi. Może dlatego, że u nas wszystko było szare.
I w tym fragmencie jest wszystko, czyli Zbyszek snujący swoją historię, szalona Oława, która jest po prostu ogarnięta cudami i to jest w ogóle też bardzo zabawne w tej książce, że wszystko zaczyna się od tej głównej historii objawienia Matki Boskiej, ale potem pojawia się coraz więcej cudów. Tam przecież nie tylko brat głównego bohatera ma objawienia, tam w sumie wszyscy widzą Boga z wyjątkiem Zbyszka, czasem mam takie wrażenie.
No nie, no Danka też twardo
nie, Danka, Danka, czyli żona Zbyszka, która jest jedną z kluczowych postaci, jeśli chodzi o tą historię.
No ja mam wrażenie, że dzięki niej żyje Heniek, ponieważ ona go żywi, dba o niego, pierze mu wszystkie rzeczy, no i później nieudolnie próbuje przejąć jej rolę pani Cesia, która no, nie do końca sobie z tym daje radę. Ale to jest historia, która jest tak snuta właściwie od początku życia. Mnie się bardzo spodobało to, że tu jest brak takich jednoznacznych ocen. To znaczy z jednej strony naprawdę szapoba dla Łukasza Orbitowskiego, że wykonał tak wielką pracę dokumentacyjną, ponieważ tu jest wszystko tak skrupulatnie opisane, jest naprawdę tak rzetelnie pokazane, jak postępuje Kościół z takimi wizjonerami. Mogę powiedzieć, bo to jest blisko mojego zainteresowania jakby i warsztatu pracy, więc mniej więcej wiem, o co chodzi. I ja nie widziałam takich uchybień, jakichś takich wielkich przeinaczeń. Może było trochę uproszczeń, ale no wiadomo, fabuła rządzi się swoimi prawami. Natomiast widziałam wiele takich elementów, które są powtarzalne przy wielu cudach. Co nie znaczy, że wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam o tych rzeczach słyszeli, też mają świadomość, że występują takie elementy, tak? A to było tak świetnie wszystko opisane. i też z taką dużą dozą uczciwości, to po pierwsze, a po drugie Orbitowski nie ocenia. To znaczy on nie opisuje Henka jako wariata nadającego się do, tylko do zamknięcia, tylko z taką dużą czułością o nim pisze, ja mam wrażenie. To jest możliwe do osiągnięcia dzięki temu, że wypowiada się o nim Zbyszek, który no drwi z niego, ale z drugiej strony go bardzo kocha.
Może nie tak jak z autora, z niego chyba bardziej. Ale to prawda, że on, nie tylko autor nie ocenia tych postaci, ale też nie pozwala za bardzo nam ich oceniać w sposób taki zero-jedynkowy. Bo przez to, że poznajemy głównego bohatera i jego rodzinę w tak wielu różnych sytuacjach i tak jak mówisz, poznajemy też jego dzieciństwo, początki małżeństwa, no całą taką historię życia. I to są takie drobne, codzienne wydarzenia. To nie jest taka wzniosła powieść, tak? Tylko to jest historia, która składa się z drobnych elementów, z pojedynczych wydarzeń. To tak naprawdę nawet kiedy główny bohater podejmuje bardzo kontrowersyjne decyzje, to my nie jesteśmy w stanie go tak od razu skreślić, bo znamy całą jego historię. No i właśnie z tą częścią książki mam pewien problem, bo ja muszę przyznać, że na początku czytało mi się tą książkę bardzo, bardzo źle. A to dlatego, że wszystko to, co znajdziecie z tyłu książki, czyli ten króciutki opis na 3 akapity, naszemu autorowi zajął około 150 stron.
I Karolina już chciała skończyć.
Ja straciłam nadzieję, że w tej książce się coś wydarzy. Skończyło się na rozpaczliwym telefonie do Marty. Czy w tej książce się coś dzieje? Tak, jeśli przejdziecie pierwsze 150 stron, to zaczyna się tam akcja. Dostrzegam zalety tego rozwiązania, bo rzeczywiście potem, podczas kiedy nasz bohater Zbyszek podejmuje różne decyzje, które pewnie nie znając go od razu ocenilibyśmy jako negatywne, to tutaj dzięki temu, że znamy historię jego życia, nie możemy tak jednoznacznie ocenić. I to właśnie dzięki tym rozwlekłym opisom na samym początku. No ale jednak zdarzało nam się czytać autorów, którzy ten sam efekt są w stanie osiągnąć dużo, dużo szybciej. Więc jakby tak skrócić te pierwsze 150 stron do 50, to super, panie Łukaszu. To ja bym to polecała bardzo.
Ja się nie zgodzę, bo mnie się od początku podobało. Ja od razu wciągnęłam się w tę powieść. Od razu tak weszłam w ten świat i mnie się bardzo podobało to, że ja no, nie żyłam w czasach, kiedy oni byli mali, a byłam w stanie je poczuć. To znaczy, my też mamy trochę inne doświadczenie, ponieważ ten schyłek PRL-u przypadał na nasze dzieciństwo. I gdzieś tam
Nie pamiętamy dobrze lat 80.
No nie, ale to no, mamy jakieś tam doświadczenie tych gum turbo, czy jakichś takich rzeczy, stania w kolejkach i takiego ciągłego niedostatku. I dla nas to nie jest aż tak egzotyczne, jak na przykład dla osób, które mają po 20 kilka lat i zaczęłyby czytać tę książkę. To,
to dla nich to jest powieść historyczna.
No, to już w ogóle totalna egzotyka. Do czego zmierzam? Mnie ten świat od razu wciągnął. Mnie się od razu wszystko podobało. Ja szczerze mówiąc, bardziej polubiłam Henka niż Zbyszka na początku.
Tak, naprawdę?
Tak, bo on...
A Zbyszek bardzo się starał, żebyś go nie polubiła.
Nie wiem, jakoś tak Heniek mnie ujął taką... On jest takim zlepkiem nieszczęść.
Właśnie,
żeby was uświadomić jego nieszczęście.
Heniek to jest ten, który ma objawienia. Zbyszek to jest główny bohater, brat Henka.
Wiadomo, że dzieciaki w tamtych czasach miały naprawdę ekstremalne zabawy. Oni się bawili w jakichś ruinach, pływali w rzece. No, w dzisiejszych czasach podejrzewam, wam, że 95% rodziców nawet nie chciałoby słyszeć, że ich dziecię idzie samo nad rzekę. Wtedy szła banda dzieciaków, nikt się nie przejmował.
Niektórzy przeżyli.
No, to była selekcja naturalna. Wracając do Henka, on ma wypadek, bo się prawie topi w rzece, on ma wypadek, bo spada z drzewa, on ma wypadek, bo spada na głowę gdzieś tam w jakimś forcie. No i w końcu najgorszy wypadek, nie powiemy wam, co to było, żebyście czytali, ale no tych wypadków jest mnóstwo. I to powoduje, że z jednej strony możemy się zastanawiać, no tyle razy upadł na głowę.
Na głowę, tak, to jest tu
dobra
ważne.
Pani, dzień dobry. Ale z drugiej strony też nie pozwala nam tak jednoznacznie ocenić tej postaci. Bo no, medycyna w tamtych czasach pozostawiała wiele do życzenia. I diagnostyka też była bardzo, no, prehistoryczna, tak to ładnie nazwijmy. Więc wydaje mi się, że ten kontekst też pozwala trochę inaczej spojrzeć na tę sprawę.
Głównym bohaterem teoretycznie jest chyba Heniek, no bo to on ma objawienia, cała książka jest o objawieniach, ale tak naprawdę naszym narratorem i postacią, którą poznajemy najlepiej, jest Zbyszek, czyli jego brat. I mam wrażenie, że w tej książce bardziej chodzi o ocenę Zbyszka niż o ocenę Heńka. I możemy to zdradzić, bo to już sobie przeczytacie z tyłu książki i potem macie 150 stron, żeby to przeanalizować na początku. Zbyszek wierny nie jest. Ma żonę Danusię, którą bardzo kocha, ale ma też bardzo duży problem z wiernością.
No on mówi, że urodził się po to, żeby kochać wszystkie kobiety.
Tak. No więc tak, jest tu pewien problem, może nie dla niego i przez pewien czas nie dla Danusi, bo ona nic o tym nie wie, albo przynajmniej nie robi z tego problemu do pewnego czasu.
No to już musicie sami doczytać, jak to z nią było, bo to się też wyjaśnia w tej książce.
Pewnie gdybyście usłyszeli taką historię, że jest facet, który zdradza swoją żonę na prawo i lewo, to dość łatwo bylibyście w stanie stwierdzić, że czy on jest dobrym człowiekiem, czy złym. Tutaj ja, szczerze mówiąc, nie wystawiłabym takiej pały z zachowania Zbyszkowi.
Ja też nie, bo on twierdzi, że to jest takie szlachetne.
On bardzo dobrze to argumentuje. Tak, dla wszystkich zdradzających mężczyzn polecamy książkę z wielkim krzyżem.
Tak, książka z wielkim
krzyżem. Łukasz Orbitowski.
Zaraz przejdziemy do okładki, bo o tym też musimy powiedzieć, ale mnie się podoba właśnie w tej książce to, że on częstuje pana Łukasza takimi złotymi radami. Takimi, tak. Chłop musi przeżyć życie z jedną kobietą, bo coś tam. Albo, że właśnie dlatego trzeba robić coś tam, bo widzi pan, jak ja skończyłem. Więc jest tutaj mnóstwo takiej autentyczności w podejściu. Ta książka nie udaje jakiejś takiej nadętej, nie? No opowiada to zwykły facet, tak jak on to widział. Nie ukrywa też jakby ten narrator nasz, że on też nie wszystko wie, że tam część jest rzeczy, które usłyszał od Jeremiaszy tak zwanych, czyli tej...
W ogóle Jeremiasza to jest... To są moje ulubione postacie w tej książce.
Jeremiasze i Mateusze. To...
czyli w skrócie... fani ojca Hausnera, tak?
Brata Hausnera. Aha. Henryk Hausner się nazywa główny bohater i to są tacy wyznawcy, ja bym nawet powiedziała.
Psychofani, to jest najlepsze określenie, ale ogólnie wierni, którzy go uwielbiają i na pewno oni w te objawienia wierzą.
I Mateusze, czyli ci wszyscy, którzy kierują
poziom
ruchem.
Wyżej.
To są tacy, no tacy ochroniarze, taka fosa z działek.
To jest taki tysięczny tłum, który ślepo podąża właśnie za bratem Hausnerem. No fantastycznie, bo oni mają po drodze tyle przygód, bo oczywiście ta historia objawienia jest rozwojowa. No wspaniałe.
Zwłaszcza, że Matka Boża przychodzi tam z regularnością co dwa albo co trzy dni, więc to jest w ogóle hit dla mnie.
To im pozwala też się lepiej zorganizować.
Ale najfajniejsze jest to, że jakby... Sam Henryk, który jest naprawdę no, takim ciapą, taką tak. Uroczą ciapą, która, no przydarzyły mu się objawienia, więc on o tym opowiada tak, jak potrafi. Zwłaszcza, że Zbyszek, czyli jego brat, później mówi, że mu się trochę język zmienił i dlatego zaczął wierzyć w te objawienia, no bo jego brat nigdy takich słów nie używał.
No zresztą, on zakończył edukację na czwartej klasie szkoły podstawowej.
Do tego zaczynają się pojawiać takie postacie, jak to zwykle bywa. Jak jest jakiś sukces, nieważne jaki, to się pojawiają takie szemrane osobowości.
Jak szemrane przedsiębiorcy? Polski przedsiębiorca się pojawia.
Jest pani Cesia, która zawiaduje ruchem początkowo, potem zostaje małżonką. Jest Żaneta, która no, odgrywa znaczącą rolę w tej historii, ale to nieważne, to musicie doczytać.
No to, tak.
Przedsiębiorczy pan Bolo. To jest osoba, która mnie urzekła, ponieważ pan Bolo zajmuje się dystrybucją objawień i na początku tłucze to wszystko na maszynie, potem sprzedaje kasety z nagranym głosem Matki Bożej. No, czad. A jest jeszcze do tego pan Poldek, uzdrowiony przez Heńka, który później zawiaduje tą grupą Jeremiaszy.
Tak. moim ulubieńcem jest pan Bolo, bo tutaj widać jakby wszystkie etapy przedsiębiorczości właśnie na tym przełomie lata 80., lata 90., co się zmieniało. No i to właśnie, że te objawienia były nagrywane na kasetach. Potem okazało się, że ludzie zaczęli sobie przegrywać te kasety, więc...
To był mój ulubiony moment.
Więc na szczęście Matka Boska wydała konkretną instrukcję, żeby tych kaset nie przegrywać. Tam coś poszło nie tak. Koniecznie musicie przeczytać ten fragment, bo jest bardzo zabawny, ale no ja myślę, że to jest właśnie taka polska żyłka biznesmena. No bo kto inny by wpadł na to, żeby nagrać Matkę Boską, która mówi o tym, żeby nie kopiować taśm.
Oprócz tych takiej rzeszy wyznawców Henka jest jeszcze cała Oława. I ją reprezentuje kilka takich postaci. Jest Longin, milicjant, i on jest szefem lokalnej milicji. Jest Waldek, czyli przedstawiciel lokalnej władzy. No i jest Romek, czyli przedstawiciel lokalnego kościoła.
I fan fitnessu.
I różnych innych dziwnych rozrywek. Waldek i Romek to są przyjaciele z dzieciństwa Zbyszka. I do pewnego czasu wydaje się, że jakby dzięki tej przyjaźni z dzieciństwa wszystko może pójść dobrze, ponieważ im się tak udaje trochę okiełznać ten cały ruch w Oławie, bo trzeba też powiedzieć i podkreślić, że te objawienia są dla mieszkańców naprawdę sporym kłopotem, bo po pierwsze, no komunikacja w tamtych czasach w Polsce jest szczątkowa. Podróż choćby z Wrocławia do Oławy, no to jest naprawdę wyczyn. Po drugie, jest czas kartek, więc ludzie przyjeżdżają
i wyżerają
reglamentowane zapasy cukru czy czegokolwiek innego. Jest tam mowa w pewnym momencie, że Waldek wynegocjował w komitecie, żeby troszkę więcej tych zapasów do Oławy trafiało, ponieważ na im znacząco skoczyła liczba ludności.
Są też targi odnośnie komunikacji, prawda?
Że... Tak, tam no, autobusy czy nie autobusy, oczywiście taksówkarze mają używanie, więc jakby to wszystko jest tak mega skumulowane i takim jest mega problemem dla tych mieszkańców. No a poza tym, no, lokalna władza. Zresztą to jest prawda, że Jaruzelski wypowiadał się o objawieniach w Oławie i powiedział wtedy, że każdy ma taki cud, na jaki zasługuje. Więc dla lokalnych władz to jest naprawdę trudny orzech do zgryzienia. Dla mieszkańców też jest problem. Dopiero potem stwierdzają, że mogliby na tym zarabiać.
No to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo teraz jeśli w jakimś mieście zdarzyłby się cud, rzeczywiście ludzie by w niego uwierzyli, no to od razu myślelibyśmy o tym pod kątem turystyki, wzrostu atrakcyjności danego miasta, czyli ogólnie jakichś benefitów dla mieszkańców w danej miejscowości. No tutaj nikt w taki sposób nie myśli. Po prostu inne czasy i to rodziło same problemy już na początku.
No dość powiedzieć, że ludzie nie potrafili tam trafić. Pamiętasz ten fragment o tym, jak błądzili po parku?
I po torach.
Po torach, po parku.
Były ofiary.
W parku były ofiary, ponieważ byli napadani po prostu przez co bardziej przedsiębiorczych mieszkańców Oławy, którzy liczyli na to, że uda im się zdobyć parę portfeli.
I dzieci, tak? Za każdym razem, jak przychodzili Jeremiasze, to potem przychodziły dzieci i sprawdzały, czy komuś nie wypadł portfel.
Zwłaszcza za tymi, którzy szli na kolanach, bo to też był taki lokalny element.
I padanie krzyżem na twarz.
Ciekawe jest to, że jak sobie otworzycie tę książkę, to w środku jest zdjęcie, reprodukcja zdjęcia z tablicami. No, możesz sobie to zobaczyć, przecież są tablice, bo każda grupa przyjeżdżała ze swoim transparentem i to nie było ten, każdy się od razu określał, więc no jakby jest dowód na to, że ta sytuacja miała miejsce. Ale tak naprawdę ja się zastanawiałam i dla mnie ta historia jest takim uniwersalnym obrazem Polski i takiego duszenia lokalnej inicjatywy. To znaczy, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, nieważne, no tutaj akurat objawienia to jest taki przykład, myślę, że najbardziej jaskrawy i dzięki temu to się staje taką alegorią w ogóle wszystkich tych. Wszyscy się sprzysięgli przeciwko temu biednemu Hańkowi i moim zdaniem to jest taki dowód na to, jak w Polsce można zdusić wszystko. wystarczy się odpowiednio dogadać z odpowiednią osobą. Bo tam jest taki moment, że no...
To znaczy na pewno
dochodzi do zaskakujących sojuszów.
To na pewno. Ale my tutaj też mamy takich przedstawicieli różnych środowisk, tak? Bo akurat tak się składa, że najbliżsi przyjaciele z dzieciństwa głównego bohatera to, tak jak wspominałeś, przedstawiciel władzy, przedstawiciel policji, przedstawiciel kościoła. Więc też możemy sobie obserwować relacje znajomych, ale przy okazji też relacje między no, różnymi służbami, między różnymi światami.
Nie chcemy wam za dużo zdradzać z tej książki, ale naprawdę jest tu mnóstwo takich smaczków i moim zdaniem to jest alegoria takiej polskiej żółci. To znaczy, cokolwiek by o tym nie powiedzieć, no to jak jest ktoś, kto ma jakikolwiek pomysł, ale zaczyna przeszkadzać innym, to zawsze się znajdzie dwóch takich, którzy stwierdzą, że warto przeciwko niemu zawiązać sojusz. Ja mam takie wrażenie ostatnio.
Może to być prawda, ale to nie jest świąteczna myśl, a miałyśmy opowiedzieć, że to jest książka idealna na święta.
Jest już po świętach. Nie, to jest książka idealna w ogóle, żeby ją przeczytać, ponieważ to jest świetna gawęda.
Nie zniechęcajcie się. Mi też było ciężko na początku, ale potem jest lepiej.
Dla mnie to była miła odmiana od kryminałów, w których się lubuję, jak już zdążyliście się przekonać. I myślę, że warto po nią sięgnąć, choćby po to, żeby sobie poczytać o dawnej Polsce i o tym, co było.
Zdecydowanie tak. Szczególnie polecamy tą książkę tym, którzy, tak jak my, nie bardzo pamiętają lata 80. Bardzo ciekawa lektura, piękna okładka, no czego chcieć więcej. A jeśli ktoś jest fanem kryminałów, o których wspominała Marta, to mamy też coś dla was. To będzie w drugim odcinku. Póki co polecamy Kult Orbitowskiego.
Łukasz Orbitowski, Kult, o tej książce rozmawiałyśmy dzisiaj. Nie zrażajcie się grubością. No jest troszkę gruba, ale warto przeczytać.
A my słyszymy się już w kolejny wtorek o godzinie 20. Już uprzedzamy, będzie trochę mrocznie.
Bardzo mrocznie będzie się lała krew, ale nie zniechęcajcie się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.